Cześć, witajcie w napisach końcowych. To jest kolejny odcinek z cyklu Q&A. Tym razem już znowu w naszym czworoosobowym?
Czworokącie.
W naszym czworokącie, dobrze, niech tak będzie. I wracamy do pytania, które zawiesiliśmy tydzień temu w naszym sobotnim Q&A od użytkownika Lechusan, który zadał nam dwa pytania, odpowiedzieliśmy na pierwsze, no i wracamy na drugie. Czekaliśmy z tym na powrót Radka, bo zakładamy, że będzie miał coś ciekawego do powiedzenia.
Nie
rozczaruj nas, ani Lechusana, który czekał odcinek dłużej. Który z polskich filmów, waszym zdaniem, najlepiej pokazuje charakter naszego narodu? Dla mnie to Sami Swoi, bo wręcz memicznie pokazuje, jacy jesteśmy zawzięci.
Wow, fajne pytanie.
To Radek.
Ja powiem pewnie to, co Łukasz.
I pewnie to, co ja.
A co powiesz?
Tak czuję.
Co powiecie?
Ja powiem Wesele.
Ja też powiem Wesele.
Wiedziałem. Wiedziałem.
No to pogadamy o Weselu dłużej, no trudno, ale zdecydowanie tak. No to jest ten film, gdzie... każdy może podać jakiś inny aspekt, który ten film portretuje, bo w zasadzie wszystkie chyba cechy takie, które się uznaje za charakterystyczne dla nas Polaków, są tam obecne. Najbardziej chyba to kombinowanie takie i robienie rzeczy pod stołem na szybko, coś tam za plecami kogoś, żeby tutaj jak najwięcej ugrać. Ale to, co mi się najbardziej podoba w tym filmie, to, że wydaje mi się, że jako naród potrzebujemy zawsze takiego momentu przesilenia i oczyszczenia. Że to nie jest tak, że wiesz, że ja tak też mam, że wiesz, że jesteśmy gotowi pracować codziennie na przykład ciężko, tylko nie, wolimy się spiąć i zrobić coś po prostu, kiedy już po prostu nas przytłacza wszystko to, co jest do zrobienia, nie? I ten film też ma taką strukturę, że te wszystkie takie grzeszki się tam nadbudowują, potem wszystko pęka po prostu, ten pęcherz tak to całe pęka, wszystko się wylewa i wtedy dopiero postacie wychodzą oczyszczone z tej całej historii. To jest coś, co ja bardzo lubię.
To ja powiem, że dla mnie sama ta okazja, która właśnie jest pretekstem do zostawienia ze sobą tych właśnie różnych, powiedzmy, archetypów, postaci, charakterów, no czyli właśnie to wesele i to, że jako naród, wydaje mi się, mamy to taką chęć takiego przesadnego świętowania, że jak jest już jakaś okazja, to po pierwsze to musi być zawsze to zastaw się, a postaw się i to, że to jest często takie fałszywe, czyli, że wiecie, mamy często tych młodych ludzi, którym rodzice każą organizować wesela, których rodzice decydują, jak te wesela mają wyglądać, kto ma być na nie zaproszony, niekoniecznie zapraszamy na nich ludzi, którzy faktycznie, nie wiem, są nam życzliwi, którzy faktycznie są nam bliscy. To jest wszystko takie straszna taka pokazówka połączona z a co wypada, a co nie wypada, a co sąsiedzi powiedzą. I dla mnie jakby te aspekty są wszystkie fantastycznie zobrazowane w tym filmie i to jest coś, czego ja strasznie jestem cięta, czego ja strasznie nie lubię właśnie, że tak powiem, w Polakach, w ludziach.
więc
podoba mi się, że ktoś jakby zebrał to wszystko w taką pigułkę i dodatkowo właśnie podał to w takiej bardzo łatwo przyswajalnej formie, tak? Że to nie, że jakby są tam i poważne rzeczy, ale jednak jest dużo też właśnie tego komizmu i tego takiego, znacie to wszyscy z życia, to tak trochę podkręcimy śrubę i patrzcie.
A do tego, co już mówiliśmy, to jeszcze dodam od siebie, że mimo tego wszystkiego, co tam się dzieje, tego syfu, to też jest zresztą najbardziej taki pozytywny film Smarzowskiego, jeśli można tak powiedzieć, ale pod tym całym syfem, to tam cały czas tkwi ta rodzinność Polaków, wiesz, to takie, że brat, braterstwo i wszystko, chociaż to jest, wiesz, kumoterstwo, kombinacje, ale i tak się wszystko sprawia do tego, że jak siądziesz przy kielichu, przy jakimś mięsiwie, no to wiesz, czuć, że jest jakaś relacja między tymi ludźmi taka, można powiedzieć, głębsza, nie? I głębiej też jest w innych aspektach. No,
tak,
ale
głębszych nie zabrakło.
Tak, głębszych nie zabrakło, ale jest tam to, wiesz, to, żeby się Polacy się lubią łączyć w grupy, lubią być przy sobie. Nawet jak się nienawidzą, to i tak muszą koło siebie siedzieć i się nienawidzić razem.
Ale właśnie ja to widzę jako negatywny aspekt. Ja bardziej się przychylam do tego, o czym Marta mówiła. Właśnie ten taki aspekt na zasadzie takiego trochę wręcz zniewolenia w pewien sposób do trzymania w tych obyczajach i tego wszystkiego. Nie sądzę, że to jest tak bardzo tylko polski taki zwyczaj. Ciężko mi powiedzieć, nie widziałem, nie byłem, nie miałem okazji widzieć na żywo ślubów, nie wiem, w Stanach czy coś, znamy je z popkultury, ale czy one tak wyglądają, ciężko mi powiedzieć. Ale też właśnie bardzo mi się kojarzy z tego, tą całą po prostu nie wiem, przesadną obyczajowością, trochę bym powiedział.
Te konwenanse, które tak, jakby wiążą ręce wszystkim.
Tak, że ma być to, ma być tak i dokładnie tak jak mówiłaś, że niby młodzi, ale tak naprawdę mało który ślub i to znam po prostu z całej masy znajomych, mało który ślub, który widziałem albo z którego się wykręciłem, albo na którym byłem, był organizowany tak naprawdę przez nich.
Tak, i wedle ich gustów, prawda?
Tak, kiedy widzisz, znasz tych ludzi to doskonale, wiesz czego słuchają, wiesz jak się zachowują i kiedy zaczyna się, wiecie, swojski DJ i jedzie pociąg i tego typu rzeczy, to co myślisz?
Pociąg to jest najbardziej przerażająca rzecz w historii rzeczy przerażających.
Tak,
to jest
ale właśnie
to
dlatego
mi się to
tak bardzo
jest
kojarzy.
Pociąg na weselu.
Tak.
Wszyscy razem. Nie chowaj się tam za tym za ścianą. Chodź tu. Albo jak wiesz, Jezus.
No i te wszystkie pijane wujasy, no tak, których trzeba obtańczyć, albo trzeba się napić, zależnie od płci gościa.
Zawsze jest taki wujek mundek.
Ale jeden piękny moment, jak leci, cudownych rodziców mam.
I to w ogóle jest cała masa ślubnych zwyczajów, które są dla mnie tak kompletnie niezrozumiałe, ale to nie odcinek o tym. No, w każdym razie dużo jest tego smarzowskiego.
Ja ten, to jeszcze jak Radkowi się nie udało powiedzieć czegoś pozytywnego, bo został tutaj zrównany z ziemią
Ale to nie no, o filmie mówimy bardzo pozytywnie, tylko o Polakach.
Tak. Nie no, mówimy o takim, no właśnie o cechę. No to ja podam pozytywną cechę, myślę, tutaj Polaków. Czyli to taka krańcowa wręcz zaradność, że jak coś się spierdoli, to nieważne co by się działo, damy radę, nie? Zorganizujemy coś i się naprawi, nie? Przecież na tym weselu tam się wszystko po prostu jebie, co się tylko może i jakoś ogarniają. Do pewnego momentu oczywiście, no ktoś będzie z tego za dużo, ale do pewnego momentu za każdym razem, jak się pojawia jakiś kataklizm, zaraz tutaj trzeba zakasać ręce i coś z tym zrobić.
Nigdy nie ma tego momentu, że jest
zaraz
załamanie rąk.
Zaraz zadzwonimy do kogoś, może kogoś ściągniemy.
Szwagier
przyjedzie tutaj załatwi. On ma znajomego, co tam ma coś ten i wiesz, zawsze da radę wyjść z jakiejś sytuacji.
A to jest takie nasze, nie? Że się nie poddamy, co by się nie działo, nie? To ej, jeszcze, póki oddychamy, to się da naprawić, nie?
Klepie się i będzie dobrze, nie?
I jak mówię, a jak jeszcze przyjedzie właśnie szwagier, jakiś jeszcze znajomi, kogoś się sąsiada się sprowadzi, to w grupie to już w ogóle niepowstrzymani, nie? Horda, husaria.
Walnie się po jednym i coś wyślij.
I na drugą nóżkę i leci.
A tylko na ostatnią chwilę. Wiesz, jak jest jeszcze dzień w zapasie, to nie, ale na ostatnią chwilę to...
A to wtedy motywacja i kreatywność wzrasta. A to też jest...
I kreatywność, o, kreatywność, piękna rzecz.
Kreatywność. W sumie w pytaniu nie jest zaznaczone, że każdy ma wymyślić swój przykład, więc...
Wesele, Ultimate. Tak. Polska mówi.
Ultimate Polska. No, jakbym miał komuś z zagranicy pokazać Polskę, to proszę.
Tak, w pigułce, prawda? Dobra, to lecimy dalej. Kolejne pytanie zadaje Kacper Szwedo. No hej, nie mam dużo miejsca, więc szybko. Oglądał ktoś z was Bojacka Horsemana? Jeśli tak, jak wrażenia? Jesteście najlepszym podcastem, jaki znam. Oby tak dalej. W nawiasie, Radek jest super.
A, to jest to pytanie, które mi chcieliśmy ostatnio czytać, bo stwierdziliśmy, czekamy na Radkę.
Tak, raz ktoś napisał coś miłego Radkowi, więc zostawmy.
Ale mam nadzieję, że Kacper zna więcej podcastów niż jeden. Bo jak nie, to...
Może...
Ale jak zna jeden, to dobrze, że znasz.
No.
I w sumie dobrze, że tak uważasz, że najlepszy. To ja oglądałem Bojacka na przykład.
Ja też bardzo lubię.
Nie oglądałem tylko ostatniego sezonu, bo nie byłem w nastroju. A to jest taki serial, że dobrze być w nastroju mimo wszystko.
Jak masz parszywy nastrój i zaczniesz oglądać Bojacka, to...
Znaczy to zależy, nie? Czasami jakby no, to wprowadza odpowiedni nastrój. Aczkolwiek ten ostatni sezon, który ja oglądałem, który był chyba czwarty, chyba jest pięć łącznie, nie? Teraz, a ten ostatni był, przedostatni był czwarty. To on był akurat dosyć taki pozytywny. Pierwszy, który faktycznie skończył się taką w miarę pozytywną nutą, a zaczął się mega... To ten sezon, gdzie poznajemy losy rodziców Bojacka i jeszcze dalej. I szczególnie to ten wzgląd na te dawniejsze czasy jest jeszcze bardziej przygnębiający niż zwykle, ale ten sezon się skończył bardzo tak pozytywnie. Może dlatego nie chcę, kurczę, kolejnego sezonu odpalać, żeby sobie nie zepsuć tej wrażeń. Ale nie, serial bardzo lubię, jest moim zdaniem piekielnie inteligentny i jest tam masa super celnych obserwacji. Chyba najlepiej
dotyczących koni.
Nie no, dotyczące ich ludzi. Właśnie to jest jedna z tych sytuacji, że przez to, że to są konie i zwierzęta i tak dalej, no to można się trochę pobawić tym konceptem i nadać temu troszkę więcej jakiejś tak symboliki.
Też to jest bardzo takie wyraziste te problemy są wtedy, jak masz właśnie przez pryzmat takich antropomorficznych zwierząt, nie?
No kurde, to przecież to jest ten jeden taki niesamowity, był taki jeden niesamowity odcinek, no bo w tym świecie no, są ludzie i są zwierzęta i sobie koegzystują ze sobą, nie? I był odcinek, gdzie były kury. I kury są po prostu jakby trochę humanoidalne, ale nie do końca. W sensie, no są humanoidalne i są rozmiaru tych ludzio-zwierząt z tego serialu, ale są trochę upośledzone umysłowo i służą właśnie tutaj głównie do tego, do czego służą kury zazwyczaj. I to...
Do czego zazwyczaj służą kury?
No, do jedzenia.
Okej.
I wiesz, i ten serial w taki bardzo niepokojący sposób ci podsuwa właśnie ten temat jakby osób z twojego, jakby żyjących wokół ciebie, które są traktowane gorzej. Dlaczego, nie? Z jakiego powodu? I tak dalej. No to jest trochę bardziej subtelne, nie? Trzeba by to oglądać, żeby jakby załapać tutaj kontekst cały, ale no mówię, jest sporo takich elementów, gdzie to, że to są zwierzęta i to jest trochę kreskówkowe, no pomaga. Ale i to jest swoją drogą jeden z najlepiej portretujących show biznes współcześnie w seriali, jakie też przy okazji widziałem.
Czy kury są w show biznesie?
Nie są, bo są wstrzymane w shopach w zamknięciu.
Może tylko, że to kury. No, whatever. Trochę mi to sprzedałeś tymi kurami.
To naprawdę nie.
Teraz jestem ciekawa.
Nie, ale
to jest bardzo smutny odcinek.
Boczek jest kapitalny. Boczek i Entourage to są dwie najlepsze narracje w XXI wieku, które się zajmują właśnie tym całym przemysłem, jak działa, to jak niszczy kariery, to jak sobie radzą dawne gwiazdy po latach, nie? Bo Boczek to jest taki, wiesz, Charlie Sheen, nie? Tylko masz więcej szacunku dla Boczaka, nie? Dlatego tego, co robi. Ale nie, to jest piękne, jak wiesz, jak tam wyciągają właśnie te wszystkie rzeczy z przeszłości bohaterów, jak to wpływało na nich, czemu są takie, nie? Że to nie są... Nie są postaci kreskówkowe, nie? No, wiesz, z punktu widzenia charakteru, nie? No, są postaci kreskówkowe, ale są rozwinięte, nie? Są rozbudowane i to jest fantastycznie napisany serial. Kurczę, to jest tak dobre i tak wartościowe.
No i zresztą to miało powstać jako live action, tylko że po prostu no, nikt nie chciał tego sfinansować, jak to zwykle bywa, więc zrobiono z tego kreskówkę.
Ale
i
live action z...
Nie, no z ludźmi, normalnie z ludźmi. Miała być historia, wiesz, o takim podstarzałym gwiazdorze serialu w stylu Pełna Chata oczywiście i który teraz sobie nie radzi za bardzo z... No bo gość jest, znaczy Bojack w tym filmie i ewentualnie, no nie wiem, jakby ten serial powstał, pewnie było tak samo. No jest w tej pozycji, że niby niczego nie brakuje w życiu, nie? No bo ustawił się robiąc ten serial po prostu finansowo okej. Ma ten całkiem ładny dom i tak dalej, ma jakichś tam znajomych. Ale w sumie to tak wstaje rano i za bardzo nie wie po co, nie? W sensie, no...
Jak my wszyscy.
No, dlatego to tak łatwo się z tym identyfikować. Momentami naprawdę, mimo że oczywiście jakby otoczenie jest trochę inne, no bo to jest to Hollywood, no to jednak no dużo punktów wspólnych jest. Szczególnie jak się już ma, powiedzmy, bliżej trójki z przodu niż dwójki, nie?
Już chyba wszyscy jesteśmy post...
No, ale jak oglądałem, no to jeszcze byłem przed trójkowym. No, ale nie, no polecam gorąco.
Ale teraz żałuję, że to nie jest live action z koniem.
No, plus ten, dla mnie już od zawsze, od czasu pojawienia się w Bojacku, to Quentin Tarantino to zawsze będzie Quentin Tarantulino. Już się nie zmieni. Za każdym razem, jak widzę gdzieś Tarantino, to zawsze film Tarantulino.
Ja w ogóle uwielbiam, bo też w tym serialu jest miejsce na takie po prostu dowcipy, tak, bez jakiegoś drugiego dna. I oni się bardzo często korzystają z tego, że to są zwierzęta, więc na przykład jest tam bohaterka, która jest agentką dla gwiazd, jest kotem, więc ma na przykład na imię Princess, jak ona miała? Princess...
Matko...
Nie pamiętam, ale Princess jakieś imię, no bo tak nazywasz koty, nie? Albo ten, albo ma taki drapak na biurku, który trafia od czasu do czasu, no bo jest kotem, nie? I jest masa tego typu takich małych motywów, które cię bawią, dlatego że to są zwierzęta i zachowują się jak zwierzęta momentami w zaskakujących sytuacjach.
Dlatego no Quentin Tarantino jest wielką tarantulą. To jest śmieszne.
Przyjdzie do głowy.
No. Polecamy.
Dobra. To lecimy dalej. Chyba, że Oskar chce coś dodać. Konie, kury.
Widziałem pierwszy odcinek.
Okej, to następnym pytaniem zadaje Shidor. Shalom, ekipo. Jaka jest wasza opinia na temat samotnego chodzenia do kina? Uwielbiam wasze podcasty. Pozdrawiam cieplutko.
Moja opinia jest taka, że choć bardzo lubię chodzić do kina nie sam, bo jest super, bo można sobie pogadać przed, pogadać po, to kino jest, racjonalnie na to patrząc, ostatnim miejscem, do którego jakby trzeba chodzić więcej niż jedną osobę. No bo idziesz, oglądasz film i nie gadasz w trakcie tego filmu.
Nie ma przerwy w trakcie, jak na przykład w teatrze, kiedy tak trochę, nie wiem, masz te 15 czy 20 minut, kiedy nie ma co zrobić.
No i tak wchodzisz na tą przerwę i tak stoisz jak ten debil, nie? Ale no jak idziesz do tego kina, no to
idziesz
siadasz na salę,
nie?
Oglądasz film i wychodzisz. I tyle. No to tak, wiesz, tak jakby powiedzieć, a co myślicie o chodzeniu na, nie wiem, kupowanie ubrań samemu? No, idziesz, kupujesz ubrania,
nie no,
wychodzisz.
Kupowanie
tyle,
ubrań
no.
ma większy sens w więcej osób, bo na przykład ktoś może ci coś doradzić, bo może ci powiedzieć na przykład, że dobrze w tym wyglądasz, albo, no nie wiem, pomóc ci donosić ubrania w twoim rozmiarze. Jakby ma to więcej sensu, moim zdaniem, takiego praktycznego, okay, niż chodzenie z kimś do kina.
Wszystko tak? ma więcej sensu, jeżeli nad tym się zastanowisz, dlatego że właśnie kino jest tym miejscem, w którym generalnie nie powinno się za bardzo rozmawiać. Więc jak pomyślisz o jakichkolwiek aktywnościach, jakie możesz robić, no to generalnie zawsze można z kimś pogadać, nie wiem, czy ćwicząc, czy jedząc, czy cokolwiek innego robiąc, natomiast w kinie, no, raczej nie fajnie, jak ktoś głośno albo często gada.
Jednocześnie ja wam powiem, że ja kiedyś miałam taki okres, chyba nie wiem, około mniej więcej roku, półtora roku, kiedy ja bardzo dużo chodziłam do kina sama. To było zaraz po tym, jak wyszło Unlimited i ja mieszkałam obok kina, więc ja właściwie, ja nie wiem, chodziłam do kina trzy razy w tygodniu na przykład czy coś. No i wtedy jeszcze nikt nie mieszkał obok mnie i tak dalej, no więc właśnie długo chodziłam sama i spoko, jakby w ogóle mi to nie przeszkadzało. Ale no potem jak się pojawił ten okres, że już zawsze tylko chodziłam z jakimiś ludźmi, to teraz by mi się po prostu trochę nie chciał wyjść z domu samemu. Nie dlatego, że właśnie w kinie jest mi ten ktoś potrzebny, tylko tak wyjść z domu i iść te 15 czy 20 minut do kina, a potem wracać 15 czy 20 minut z kina, no po prostu nie chce mi się
samemu. Ja mam dokładnie to samo.
Ja mam dokładnie to samo.
W ogóle nie chodzę sam do kina. Mogę mówić, że nic z tym dziwnego, jak ktoś idzie, to proszę bardzo.
No tak, tak.
Ale w ogóle nie chodzę
sam
do kina.
Pierwsze coś, jak już mam iść do kina, to wiesz, piszę od razu tam do kumpla Krzyśka albo do kumpla Roberta, do kogoś, nie, żeby wychodzę akurat, może też chcę zobaczyć, nie? Albo wtedy wiesz, na jakieś śmiecie idziemy wtedy, czy coś takiego, bo jest spoczko, znaczy, gdzieś jakieś miejsce z tyłu, żeby nawet nie trzeba tego filmu dobrze widzieć, a i nic, nie? I jest fajnie.
Jest taki buforek bezpieczeństwa, bo jeżeli jeszcze idziesz na film, który mniej więcej wiesz, czego się spodziewać, to spoko. Ale jak idziesz na film i nagle film okazuje się może gniotem czy coś, to fajnie z drugą osobą mieć, móc coś tam sobie szepnąć, ale masz tę perspektywę, że zaraz po tym, jak wyjdziecie z kina, to będziesz mógł od razu z kimś przemielić myśli na ten temat. Nie?
W ogóle wiesz, masz ten moment, że oglądasz film, masz jakieś cierwo, niemożliwe. No, tylko, ja tak myślę, nie? Cię patrzysz kogoś z boku, nie? Wiesz,
siedzi, tak.
Kogoś, a tu przyjaciel.
No,
już wiesz, jest, to jest cierwo, nie jestem sam. Nie?
Gorzej jak jest zupełnie przeciwne ma zdanie, nie? Tak,
ale gadacie jakby internetu nie było, można wejść na...
Ale
to jest inne jednak, jak wiesz, jak kogoś znasz i naprawdę wiesz, to jest inaczej niż czyś tam w internecie
napisze. Odzew nie jest taki sam, jak jednak wyjdziesz z kina, bierzesz telefon, zaczynasz, próbujesz to, nie wiem, podzielić się informacją. To nie jest jednak to samo, co wymiana jeden do jednego, kiedy sobie dyskutujecie o danym filmie. To nie jest to samo.
Plus, nie oszukujmy, też ci się rzadko chce wychodzić samemu z domu.
Nie, znaczy wiesz, ja mam to szczęście, że chodzimy do tego kina razem często, nie? Znaczy,
no.
A wyobrażam sobie, że no, nie każdy tak marzy, chodzi tak często do kina, jak nam się zdarza, nie? Praktycznie co weekend przynajmniej, nie? Natomiast no, gdyby nie to... Znaczy, wydaje mi się...
Nie no, wiadomo, że gdybyś bardzo chciał oglądać, nie wiem, dwa razy więcej filmów, albo jakieś filmy, których, nie wiem, na przykład ja w ogóle nie chcę oglądać, no to wiadomo, że lepiej pójść samemu, niż no, w jakimś sensie odbierać to sobie, tylko dlatego, że nie ma się z kim pójść. No ale jak ma się ten wybór, no to wiadomo, że lepiej z kimś, nie?
Wszystko jest lepiej robić z kimś, jeśli ma się tę możliwość, nie? Nawet iść do sklepu z ubraniami, albo, nie wiem, iść kupić ziemniaki do sklepu, lepiej z kimś niż sam. Ale mi chodzi tylko o to, że wiesz, że nie widzę w tym jakiegoś problemu.
Nie, no pewnie, że nie. Jakaś, nie wiem, stygmatyzacja ludzi, bo poszli sami, to była chyba najgłupsza rzecz
nie,
na świecie.
Ale nawet,
nie?
Wiesz, nawet w odniesieniu do tego, co chłopaki mówili, to gdybyś nie chciał iść na jakiś film, powiedzmy, a ja bym miał iść, nie mam żadnego jakby...
Nie szukałbyś kolegi, żeby z tobą
poszedł. No nie, albo nie miałem takiego podejścia, że o, nie idę, bo nie mam z kim. A nie, no...
A to, nie, to my też nie mówimy, może że tak
dlatego,
jest.
Że, wiesz, że no ja z jakiegoś czasu no, dosyć dużo tego kina chodzę, a też właśnie, no nie wiem, na przykład no, zacząłem do kina chodzić jakoś tak często na studiach i moi współlokatorzy nie byli aż jakoś tak na przykład zainteresowani tym, mimo że częściej chodziliśmy do pubu niż do kina, może w ten sposób. No to musiałem chodzić sam i się chyba przyzwyczaiłem po prostu dlatego, że natomiast ja mam jeszcze ten sposób, rozumiem, że też u was bywa różnie z tym, że staram się mieszkać blisko kina, to pomaga, bo może gdybym miał na przykład teraz iść pakować tyłek do autobusu i jechać pół godziny, a potem wiesz, uciekłby mi jakiś autobus czy coś takiego, to może faktycznie by mi to przeszkadzało, ale w momencie, kiedy mam tam 15 minut spacerem czy 5, czy 10, to...
Przyznam się wam, że to było jedno z kryteriów wyboru mieszkania, jak kupowałam mieszkanie, to czy będzie się dało na luziku dojść pieszo do Cinema City konkretnie, no bo tylko oni mają unlimited, więc jakby... No, tak.
Znaczy, ja powiem, że jednak u mnie to jest kwestia motywacji jakiejś. Nie wiem, mam tak, że po prostu jak mam iść sam do kina, to często znajdę 50 tysięcy innych rzeczy, które jednak mogę zrobić w tym czasie. Nie wiem, no, mogę na przykład w domu posprzątać albo coś takiego zrobić.
Możesz w domu film obejrzeć.
Coś, co normalnie by mi do głowy nie przyszło. Natomiast no to jest dla mnie u mnie kwestia motywacji. Jeżeli ktoś ma w sobie taką motywację i sam stwierdza, że ej, chcę iść, ale nie wiem, głupio mi, no to bez przesady. Natomiast u mnie to jest bardziej kwestia po prostu takiego zmotywowania się, żeby ruszyć dupę do kina, bo przywykłem chodzić z kimś, no.
Tak, a też masz, to też zależy od filmu, nie? Że masz te filmy, które musisz obejrzeć, nie? Że musisz iść, nieważne, czy z kimś pójdziesz, czy sam, nie musisz to zobaczyć. Ja tak teraz miałem na przykład z Ad Astrą, nie? Że byłem, muszę ten film zobaczyć, nie? I polazłem, obejrzałem, super jest. Ale też są takie, które na przykład jakieś, a może zobaczę, to pierwszą jaką reakcję mam, to wiesz, to kumpla napisze, nie? Może też chcę wyjść, nie? To sobie pogadamy, bo jest też fajny moment, jak wychodzisz z kina po jakimś filmie, jak jesteś z kimś, to wiesz, to od razu zaczynasz gadać o tym.
Tak, dokładnie.
Masz ten natychmiastowy, wiesz, nie, że tam wejdziesz w neta i zaczniesz klepać, czytać fora, czy coś takiego, tylko wiesz, znajomy od razu możesz sobie z kimś pogadać, to jest fajne uczucie, to jest po prostu, fajne uczucie, nie?
Ale tak wolałbyś iść do kina, czy na pizzę?
Na pizzę. Iść na pizzę, nie, ja bym wolał iść na pizzę i pogadać o filmach, które już widziałem.
Albo na pizzę, a potem do kina, albo odwrotnie, tak, po kinie na pizzę.
Ja wolę, powiem wam, pizzę do domu zamawiać. Ja nie lubię chodzić na pizzę, bo dla mnie pizza to jest takie idealne jedzenie, że jak zostaje, to następnego dnia odgrzewasz na śniadanie i wciąż jest super.
Jak pizza zostaje? Co
no,
jest?
Jak zamawiasz dwa pudła na dwie osoby, to zostaje.
Nie, to aż zniknie.
Ale to ja tak często wolę zamawiać filmy do domu. W sensie, nie
kino
licząc...
Do domu. Zostaną do śniadania.
Kino, kino w domu? Który ty masz rok?
Nie licząc... Proszę cię. Radek, jak tutaj dotrzesz do nas, to będziesz rozumiał. Nie, no po prostu, nie wiem, mam tak, że jasne, jak chcę zobaczyć film, który jest bardzo widowiskowy, to wolę zobaczyć go w kinie, jednak wiadomo, Dolby i tak dalej, czy nawet czasami IMAX robią bardzo fajne wrażenie, ale szczerze mówiąc, na przykład byłem parę dni temu na Parasite, który mi się bardzo podobał, ale gdyby ten film był dostępny już na jakimś home video czy coś takiego, to nie chciałbym mi się iść do kina, wolałbym go sobie zobaczyć w domu.
No właśnie nie. Ja się totalnie utożsamiam z tym, co powiedziałeś, że czasami jak ci się nie chce iść, no to jesteś w stanie sobie wynaleźć jakieś tam rzeczy do roboty. Ja też tak mam, ale nie z kinem właśnie. Jakby kino jest dla mnie ten moment, że jedno z tych rzeczy tam na górze tej listy takich, na które jeszcze jestem w stanie się zmusić. Nawet jakbym był jakoś bardzo zmęczony czy coś takiego, to bym poszedł, bo ja lubię usiąść sobie na tej sali, wtedy wiem, że nie mogę do telefonu za bardzo sięgać, po prostu już przesiedzieć sobie te dwie godzinki w spokoju. Natomiast no, z wieloma innymi rzeczami już tak mam. No na przykład jak mieszkaliśmy oddzielnie, no to powiedzmy, ile tam, z rok temu, nie no, no z rok temu
rok
powiedzmy.
Temu jeszcze tak.
To tak, ale chodzi mi o to, że bardzo często na przykład spotkaliśmy się gdzieś na mieście, chodziliśmy do jakichś pubów, pamiętam, że często jakieś tam właśnie nowości, jakieś ten do picia były i tak dalej. W tym roku nic, po prostu nie wiem. Byliśmy w pubie ze dwa razy może.
Byliśmy, ale chodzimy do pubu, jak gdzieś wjeżdżamy,
tak,
nie?
Tak, w Warszawie byłem może ze dwa razy. A tak poza tym to się nie chce, bo trzeba iść i jechać.
Bo nie mieszkamy blisko pubu, bo mieszkamy blisko kina. Albo.
Trzeba jechać autobusem i drogo i w ogóle, lepiej w domu.
Zwłaszcza jak masz pod domem sklep z kraftami, czynny 24 godziny na dobę, i jakby to pójście do pubu, no nie jest wartością
już,
dodaną, a nawet jeśli chodzi, wiesz,
to już minął ten odpowiedni
tak?
czas, że teraz już lepiej w domu.
Ale to skoro o tym mówimy, to ile razy jak Łukasz mieliśmy się umawiać w pubie, to kiedy koło mnie otworzyli ten pub, to zawsze mówiłem, słuchaj, jest koło mnie taki pub, I może tam byśmy się spotkali. To jest pan, który wystarczył mnie zejść po schodach, przejść przez podwórko, wiesz, między blokami i jest pan. I wtedy, no, to mogę iść wtedy do pubu. No, to nie ma problemu, że
a to jest dobry do pubu, mogę iść. Łatwy dojazd, więc wszyscy byli zadowoleni. No nie, ale totalnie się utożsamiam z takim podejściem, tylko po prostu nie w przypadku kina akurat. Ostatni bastion, gdzie jeszcze chcemy się tu ruszyć.
Najlepiej to jest jednak gdzieś wyjechać, nie? Gdzieś musisz wyjechać i gdzieś
siedzieć. A to wszędzie pójdziesz
w te puby,
wszystko, nie ma problemu. Wszędzie pójdziesz, wszystko zrobisz.
No jak się gdzieś wyjeżdża, no to wiadomo, ma się zawsze jakiś ten lokum, często ty znajdziesz jakiś, nie wiem, przyzwoity hotel czy coś i potem się okazuje, że w ogóle tam nie siedzisz.
No po co?
Chodzisz od pubu do pubu. No.
Jak teraz byliście w Wrocławiu, nie? To tu siedzieliśmy sobie nad wodą, później pół Wrocławia przeszliśmy, żeby iść do pubu.
Jak gdzieś jedziesz, to wszędzie pójdziesz. A jak siedzisz w domu, to tak kino, czekaj, 10 czy 20 minut drogi, 20. O, już trochę daleko.
Albo tak już, albo się zastanawiasz się, tak, albo się zastanawiasz, wiesz, już 20 minut czy iść i już się zastanawiasz, że 20 minut to już nie ma sensu, już 20 minut straciłeś.
Te 20 minut to jeszcze dużo zrobisz, nie?
No. Teraz będziemy zimować, będziemy chodzić już tylko do kina i absolutnie nigdzie indziej.
Starzy ludzie, ich rozrywki.
U mnie trzeba przejechać z 4 czy 5 przystanków.
Nie, to już za bardzo staro idziemy.
To muszę się jednak motywować.
Jak Oskar wylicza przystanki, ile mu zostało do kina. Nie?
Teraz to już w ogóle, nie? Jeszcze nie mamy żadnych powodów, żeby opuszczać mieszkania, także...
Tak, mamy w tym momencie w 3 konsole w domu, więc po co mamy wychodzić? No dobra, to kolejne pytanie. Gerard 725 pyta.
A, to też było chyba pytanie, nie? Tydzień temu czy coś.
Tak, też jedno pytanie od Gerarda w środę było. I też drugie zostawiliśmy na dziś, żeby Radosław mógł się tutaj wykazać. Hej, przed filmami w kinach czasami pojawia się wstawka z podziękowaniem za oglądanie filmu z legalnego źródła. Jak wyglądałaby taka zapowiedź w wykonaniu każdego z was?
Jezus Maria.
Ja pamiętam, była taka, była kiedyś...
Najlepsza. Wiem, ta... No tak, nie, to zawsze przed... Nie, pamiętacie, jak było przed DVD zawsze, jak kupiłeś DVD oryginalne.
Okej, dobra,
wiem,
o czym mówisz.
Myślałem, że o tym będziesz mówił, bo to jest coś, co, mówił, chyba, tak, a, to, że, co każdy pamięta.
Jeśli kojarzycie te takie reklamy, znaczy reklamę, kampanię antypiracką właśnie na DVD, że nie ukradłbyś filmu. Tak. I ten, no to Lighty Crowd była kiedyś cudowna parodia. I ona była tak doskonała, że nie ukradłbyś filmu, nie ukradłbyś tego czapki policjantowi, nie nasrałbyś tą czapkę i nie zwrócił mu. I tak cała wyliczanka tego typu rzeczy. I na końcu jest tak, jak ktoś siedzi tam, ściąga coś z komputera i z tyłu widzisz takich policjantów, którzy tam celują z ostrej broni. Cudowne.
Ale to było cudowne, bo kupiłeś ten płytę na oryginalny, znaczy film na oryginalnym nośniku.
Tak, i cię terroryzują, nie?
Terroryzują cię i nie możesz tego przewinąć, bo tych reklam nie można było nigdy przewinąć. Tak.
Ale to jest akurat szerszy temat, może na inną dyskusję, o tym, że zwykle właśnie wszelkiego rodzaju zabezpieczenia i antypirackie działania najbardziej walą w legalnych użytkowników.
No oczywiście.
Gerardowi chodzi, czy Gerardowi chodzi, mam myślę, że to nie od Stevena Gerarda, ale...
No, może od Gerarda Butlera.
Ale wydaje mi się, no, chodzi mu pewnie o te krótkie tam klipy Legalna Kultura, nie?
Które są bardziej podziękowaniem niż jakąś groźbą, nie? One są takie, o, dziękujemy, że oglądasz film z legalnego źródła.
Nie, właśnie...
Anna Dereszowska.
Czasami są takie sympatyczne na zasadzie, hej, fajnie, że oglądasz ten film legalnie, super, nie? Na razie.
Jestem Mumio, ostatnie, które słyszałem, jest tak straszne, jest tak fatalne, w ogóle... Naprawdę ktoś twierdzi, że o, zrobimy sobie dowcip i opowiemy to, bo jesteśmy polskim kabaretem.
Polskie kabarety dopadną Oskara nawet w kinie.
Tak, siedzę, oglądam, chcę dobre filmy zobaczyć i nagle mam fragment polskiego kabaretu, który dziękuję mi za legalny film. W tym momencie chciałem pójść do domu i odpalić torrenty. Dzięki.
Wyciągnąć komórkę i zacząć nagrywać.
Tak, to jest nic najgorsze, to są te ptaki, które zaczyna się coś tam, że kultura jest dobra, jak jest legalna. Nie. I oglądaj legalne filmy, chuju, a ja siedzę na sali, nie?
Ale przecież to robię, czemu na mnie krzyczysz?
Wolę te, które wiesz, które mi właśnie poklepią po głowie, że hej, jesteś spokojny, ziomek, że tak wygląda mój ej, jesteś zajebisty, że przyszedłeś do kina, mało ludzi przychodzi, ale super, nie, że jesteś, na razie. I oglądaj film, już nie przeszkadzam.
No, ja bym tam stawiła...
Sorry za te reklamy wszystkie.
Ja bym tam stawiła coś przy okazji, no, właśnie też super, super, że wpadłeś. Pamiętaj wygasić ekran swojego telefonu, chuju.
No.
Bo tego trzeba ludzi uczyć, a nie żeby filmy nie ściągali jak w kinie.
Ale jeśli chodzi o same filmy, to u mnie byłoby raczej coś na zasadzie tobie nie muszę tego mówić, bo już oglądasz legalnego źródła. Dzięki. I tyle, po prostu.
No, ale wygaś telefon, bucu, to, ja, to, by, było, to by był komunikat, który wypadałoby. Wszyscy ci aktorzy powinni powiedzieć dokładnie to. I może coś by się zmieniło.
U mnie było zimno, 4-5 przystanków, 20 minut, za 3 miesiące na Netflixie. Po co, chłopie? Dziewczyno! No. Nie, dobrze, dobrze, że oglądasz. Trzeba oglądać.
Dobrze, że oglądasz. Na mnie.
Fajnie, że ktoś jeszcze chodzi do kina.
Jezu, tam ktoś niewidomy pewnie.
To dobrze, że poszerzasz horyzonty. Osobo.
No, tak, żeby było takie... Wiesz, idealnie, tak, poprawno politycznie, żeby nikogo nie obrazić.
Ewentualnie przed złym filmem jeszcze takie dodatkowe ostrzeżenie. No fajnie, że przyszedłeś tu, film z legalnego źródła, ale wiesz co, w sumie trochę szkoda czasu, może iść do domu. Tak,
to nowe ścierwo z Gerardem Butlerem. Super, że jesteś ze mną.
Super, że nawet takie filmy oglądasz z legalnego źródła.
Ktoś to musi oglądać, dzięki,
tak,
że
jesteś. Tak, właśnie będzie taki, że ten film, który zaraz zobaczysz, nie jest najlepszy, ale ty oglądasz go z legalnego źródła. Dzięki.
Totalnie. No. Takie trollerskie, ja bym, żeby wiecie, te komunikaty były, a nie tylko takie, wiecie, natchnione. No,
zrobić takie, wiesz, takie chamskie, typu lol, kolejny Marvelek, a ten do studyjnego to nie chce się iść, co? No.
I tak już tu siedzisz, teraz nie wyjdziesz. Będziesz żałował. Trudno.
3 godzinki piu piu, zadowolony jest.
To jest najlepsze. No, że co, myślałeś, że The Rock, to nawet nie był on. Nie.
Tak.
Ja myślę, że teraz już nikt na pewno nigdy nas nie zatrudni, żebyśmy przeczytali
to. Ktoś to wytnie, wiesz, Łukasz pójdzie do kina, to jest ten jego moment, że sobie siądź spokojnie, a to co? 3 godzinki piu piu.
Minęło już 15 minut, za późno, żeby zwrócić bilet. Od tego bym zaczął.
Obejrzałeś reklamę.
Dokładnie, obejrzałeś 15
popcorn,
minut.
No, odgrałem sobie.
Tak.
Nie będzie ci chciał.
Wydałeś już pieniądze. Ten film nie będzie warty nawet sekundy twojego czasu, ale zapłaciłeś już za bilet, frajerze.
Już po czasie. Nie będzie ci chciał i tak jebać z reklamacją. Sieć.
Trzeba się to wyciąć i wkleić na tę czarną planszę z Radną Kulturą i tylko tak, wiesz, bez kontekstu przed tym Q&A wkleić na ten. Na
totalnie.
Tak zróbmy.
Zaraz stracisz godzinę swojego czasu, ale z legalnego źródła. Dziękuję.
O, to było piękne.
Dziękujemy za to pytanie. Ubawiliśmy się setnie. Idziemy dalej. Peter pyta, czy macie w planach więcej materiałów dotyczących różnych serii gier? Poza tym super format i pozdrawiam całą ekipę.
Tak, ale mamy mało czasu generalnie.
I mamy dużo pomysłów, no. Bo te materiały o grach pierwotnie chyba miały być w niedzielę puszczane, prawda? Kiedy mielibyśmy mieć takie ogólne materiały, niekoniecznie o czymś bardzo bieżącym, ale czasami jest tak, że jest bardzo dużo bieżących rzeczy, więc podciągamy te niedzielne materiały faktycznie pod jakiś aktualny temat, prawda? Że nawet jeśli, nie wiem, omawiamy jakąś serię na przykład filmów, no to w odniesieniu do, nie wiem, ostatniej odsłony tej serii, która się okazała, jak tam robiliśmy na przykład z Szybkimi i gdzie był w niedzielę odcinek o Winie Dieslu, albo na przykład jak omawiacie komiksy, ale odnosicie się do jakiegoś newsa, jak było ostatnio w przypadku na przykład tej Fantastycznej Czwórki. Więc te gry, to faktycznie początkowo mieliśmy chyba więcej tych pomysłów, a rzadko jest tak, że jakby zdążymy do tych gier się doczłapać, bo zawsze coś ważniejszego wskakuje.
Jest jeszcze jest ten problem, że wiecie, no, najtrudniej się zgrać więcej niż te dwie osoby, nie? Więc jak już się zbiorą 3 osoby, to często lepiej jest sklepnąć jakiś bieżący temat, a później się okazuje, że o kurczę, nie ma teraz kiedy nagrać dyskusję i o czymś tam. No to łapiemy się, nie wiem, w 2 osoby i gadamy o czymś właśnie, o jakimś temacie, który jest w miarę bieżący. Więc to myślę, że z tym będzie różnie. No to będzie zależało właśnie od bieżącej sytuacji. Nie?
Jeśli chodzi o przeszłe gry, to jeszcze pewnie kiedyś w końcu pogadamy o Mass Effectie, czy Assassin's Creed, czy o czymś takim, o czym planowaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o na przykład bardziej bieżące gry, no to tak. Po pierwsze, dogadajmy się tak, żeby wszyscy je przeszli, kiedy wymaga to bardzo wielu godzin zaangażowania. A po drugie, jeżeli popatrzycie na ten rok ostatnich gier, to nam się jednak dużo lepiej rozmawia o grach fabularnych, o grach, w których jednak mówimy o fabule, o postaciach i tak dalej. No bo jednak wiele razy o tym podkreślaliśmy, jeżeli chcesz pogadać o grach, gdzie gameplay jest na pierwszym miejscu, no to głupio tego gameplayu nie pokazywać i nie grać i nie bezpośrednio mówić, patrzcie, tutaj możecie biegać po ścianach, robić salta po nich i coś tam, jeszcze chcesz to pokazać. Więc my przede wszystkim dyskutujemy, jak było z God of War na przykład, o tym, jak niesamowicie są tam postacie rozwinięte i tak dalej. O mechanice też sobie pogadaliśmy, czy o Mortal Kombat, o jakichś tam pojedynczych rzeczach, ale to stanowi tylko część naszej rozmowy. A na przykład w tym roku nie było za wiele fabularnych gier, które mogły być do obgadania?
Teraz pograjcie w Gridfall, to teraz pogadamy Gridfall. O kolonializmie.
Teraz jest Gridfall, ale mi się tak nie chce grać w Gridfall, jak patrzę na te zmęczone twarze tych postaci.
No te twarze tych postaci to jest absolutnie najgorszy aspekt tej gry, no i to, że jest trochę biedna, ale jest fajna.
Więc może kiedyś, ale na razie nie. Więc pewnie najbliższych gier to ten Star Wars, to będzie pierwsza rzecz. Na pewno pogadamy.
Baldur's Gate 3, jak już
Baldur's Gate 3, my z Radkiem pewnie jak świnie w błoto rzucimy się na Death Stranding.
Nie, no ja też to planuję przynajmniej sprawdzić, więc pewnie to też się zapowiada tak.
Szczególnie, że to
patrzeć, jak grasz.
Chcę widzieć, jak świat płonie.
Tak, a szczególnie, że trzeba będzie dużo czasu zainwestować, bo jak powiedział, tak chyba Kojima sam mówił, że gra zaczyna się dopiero od połowy.
Od połowy, tak.
Wow.
Więc umówmy się, ale
trzeba przebrnąć przez pierwsze 80 godzin.
Ale umówmy się, gramy... Ej, kurde, grało się we wszystkie jego gry po kolei, to i w to się pogra. Więc pewnie o tym pogadamy.
Łukasz, 80 godzin to będzie filmik pierwszy.
To będzie...
Prolog.
Tak.
Nie można pominąć.
Kreator postaci w takiej interaktywnej formie.
Chyba, czekaj, to było w czwartym Metal Gearze, że tam ten ostatni cinematic chyba trwał
z godzinę. Tam walka Raidena z Vampem trwała tyle czasu, że zastanawiałeś się, czy...
Jezu, kocham Kojimę, niech już ten Death Stranding będzie. Tak. Jezu, to będzie taka...
Też czekam, a tak to nie wiem, zapowiedziano w dniu, w którym to nagrywamy, zapowiedziano premierę Last of Us 2 na przykład na luty, więc to też tam gdzieś jest w dalszej perspektywie, no ale tu musicie zrozumieć, jaki typ gier będziemy tu omawiać, więc ich nie wychodzi aż tak dużo.
Myślę, że jakieś trailery będziemy wplatać na pewno, nie? No ostatnio się pojawiło te Last of Us 2 i teraz jak nagrywamy to jest środa, więc jutro... Środa jest?
Tak, dziś jest środa.
A jutro ma być ten zwiastun Fallen Order kolejny. Można by double feature z tego zrobić i wrzucić, nie? Więc
tak. No, ale właśnie chodzi o to, że muszę pamiętać, o jakiego typu grach mówimy. No, na przykład ja uwielbiam Borderlands, ale w trójkę nie pogram, póki nie zejdzie tylko z Epic Games. Ale nawet wtedy gadać o Borderlands jest dużo ciężej niż o właśnie God of War czy Fallen Order czy czymś takim.
No. Też, bo też nie ma tylu tych gier, które nam się aż tak zazębiają, żeby w grupie pogadać, nie? Żeby to była dyskusja rozszerzona bardziej.
Lepiej to są gry starych ludzi, już można wspominać.
No.
Nie to nowe gry są spadne.
No,
nie,
no, te, jak wyjdzie trzeci Baldur, to omówimy i powspominamy po pierwsze.
No, bo też tak jak nie wiem, mielibyśmy pogadać o, wiesz, Doomie. Ja bardzo lubię tego Dooma, który tego, teraz Doom Eternal, ale co powiesz o Doomie, nie? No, piu, 3 godziny, nie?
No, o filmie gadać.
No, ostatni Wolf mnie strasznie zawiódł, więc...
No, nie, o Wolfie też bym nie chciał już gadać, po tym ostatnim to... No.
Ja teraz gram w cudowną grę, gdzie gra się wredną gęsią i robi się psikusy.
Jezu, to jest najlepsze.
Napotykanym postaciom, więc ja mogę o tym z kimś pogadać.
To jest piękne. Danki zrobił teraz materiał, ale był tak dobry, jak próbowałem to...
Ale Jezu, ta gra jest tak
oddaję,
cudowna.
Nie oddaję Jezu, tej gry mimo wszystko.
Jeśli, drodzy słuchacze, nie wiecie, o czym mówię, to jest gra, w której gracie gęsią.
Untitled Goose Game.
Tak, w której no po prostu są jakieś postacie w mieście, czy na takich przedmieściach bardziej, które no po prostu żyją sobie, robią rzeczy. No i na przykład no jest typ, który siedzi na takim taboreciku, gra na harmonijce, no ale co jakiś czas tam wstaje, idzie się rozciągnąć, coś tam innego robi. No i w momencie jak siada, to można mu wyciągnąć ten stołek spod pupy i on robi klap na ziemię. Aha! No i można robić honk. Najlepsza gra.
No, ja gram w Zelda Breath of the Wild. To w sumie Adama, jakbym ściągnął kiedy, to możemy pogadać. Może nam się to zazębi z jakimś trailerkiem czy czymś kontynuacji i może wtedy. O.
A ja czekam na coś fajnego do grania.
Ja gram w FIFA.
Ja jestem obecnie na odwyku i czekam.
Sprawdź ten Gridfall, Oscar, to pogadam.
Warto.
Wiesz co, no tak, to jest takie na bezrybiu i rak ryba. No jeśli tęsknisz trochę za tym starym Bioware'em, to może tak, ale...
Jakie mieszane.
Znaczy ja się bawię całkiem nieźle, ale no trzeba sporo rzeczy
jak
tej grze wybaczyć.
Jak tęsknisz za Dragon Age'em pierwszym, to będziesz się świetnie bawił.
Ja sobie postacie są spoko, wątki są spoko, to takie, wiecie, to właśnie przeszczepienie tych spraw z prawdziwego świata na to uniwersum fantasy.
Świat wygląda ciekawie, ale to gameplay wygląda jak takie zwłoki właśnie.
No, gameplay jest trochę tak, że wiecie, jest recykling lokacji, że na przykład wszystkie wnętrza budynków wyglądają tak samo.
Jak gra wygląda jak biedny gotyk, to coś znaczy.
Nie, jakby z gotykiem nie ma nic wspólnego, to jest taki biedny Bioware.
Wygląda jak biedny Dragon Age, nawet nie Bioware, tylko po prostu Dragon Age, bo te wszystkie rzeczy...
Wyjdzie, niedługo wychodzi tak gra tego, czemu mi wypadł Obsidian? Od Fallout New Vegas.
A, tak.
Tak. To będzie ta kosmiczny, ten Fallout
w kosmosie. Co wygląda jak tak przestarzały.
Wygląda jeszcze gorzej.
Outworld.
Wygląda jak tak przestarzały tytuł już na tym etapie.
Z jednej strony, ale z drugiej wiecie, kurde, no jakby Obsidian zawsze robi te gry niedorobione, ale to co im wychodzi, no to często są właśnie postacie, dialogi, jakaś tam wiecie, zadania, więc no ja ciekawa jestem trochę tego.
No Fallout New Vegas też wyglądał chujowo.
A był cudowny.
Fajny, więc...
No. Pewnie sprawdzę, to może o tym pogadam.
Może o tym. Dobra, to lecimy dalej, pogdybaliśmy sobie. I kolejny tip wysyła nam fan Łukasza i Oskara. Ciekawe, super. Kto jest jego ulubionym prowadzącym. Cześć. Radek. Mój pseudonim sugeruje, do kogo jest głównie to pytanie.
Okej, Radek, czekamy.
Subtelne.
Znacie jakąś stronę lub kanał omawiający polski box office? Powiecie coś o nim? Pozdrawiam wszystkich, Radka i Martę też.
Okej, to Radek.
Ja to mam w nosie. Nie chcę spytać kolegów.
Ja nie wiem. Znaczy, pamiętam, że jak jakiś... Czy to pod jakimś naszym przeglądem box office, czy gdzieś zahaczyliśmy o ten temat, ktoś nam napisał, że jest jakiś serwis, czy jest jakaś grupa.
Fan klub
Zielonej
Mili.
Ja właśnie znam taką. Fan klub Zielonej Mili imienia Zaka Snydera. Jest taka grupa i tam omawiają box office.
Że jest jakaś właśnie strona albo fanpage, albo coś takiego, gdzie właśnie się ten box office pojawia. Ale za cholerę nie pamiętam, no bo nie śledzę. I to nawet nie śledzę dlatego, że nie wiem, że nie interesuje mnie. To po prostu po polskim box office mnie kompletnie nie interesuje. Bo, no.
Mnie interesuje, jak są tam jakieś takie kuriozalne rzeczy, typu, że no nie wiem, jakiś głośny film Marvela czy Star Wars gdzieś tam w iluś tam krajach był najlepiej oglądanym filmem w danym roku, a w Polsce to była kontynuacja 50 twarzy Greya, nie? To są takie kuriozalne rzeczy, które lubię śledzić, ale to głównie na koniec roku, jak są jakieś takie ogólne zestawienia, co się w Polsce najlepiej oglądało i właśnie z reguły jest to jakaś chujowa komedia romantyczna albo polska chujowa komedia romantyczna. Nie, a na całym świecie to jest Star Wars, nie?
Nie, to nie obchodzi, bo nie mam z tego pieniędzy.
Ale nie, ogólnie nie znam, nie wiem, że w Polsce ktoś się tym konkretnie zajmował.
No nie, znaczy jest, zdaje się, że można się dopisać do prasówek z tego, może kiedyś mi się coś...
Kiedyś taka prasa papierowa chyba takie zestawienia też robiła, nie? Jak jeszcze tam wychodził, nie wiem, film czy coś, to kojarzę, ale to już dawno umarło wszystko.
Nie,
tam były te roczniki takie, wiesz, wyliczające dokładnie wszystko, pięknie, ładnie.
Wiadomo, że jak jakiś film bije rekord, to wszyscy o tym trąbią, ale tak, żeby konkretnie podsumowywać mniejsze rzeczy, to...
Przy polskich filmach też chyba zwiększy na to nacisk, nawet w jakichś tam newsach i tak dalej. No pamiętam, że jak na przykład wyszła teraz niedawno Polityka Wegi, no to na przykład mówiono, że no otwarcie tam ciut mniejsze niż Kler Smarzowskiego, no ale powiedzmy porównywalny poziom, nie? Ale jakby też porównują bardziej te filmy między sobą, a niekoniecznie jakoś tak, no nie wiem, właśnie ze wszystkimi premierami i tak dalej, no.
Jeszcze jest pytanie, czy powiecie coś o nim? To już mówiliśmy o tym, zdaje się, w ostatnim przeglądzie box office, że no właśnie jakby sam box office sam z siebie, jakby relacjonowanie tego, co się dzieje w box office nas nie interesuje, interesuje nas gadanie o tym, co się dzieje. Jakby interpretowanie tych wyników, spekulowanie sobie, szukanie przyczyn i tak dalej. Natomiast no, ten polski box office nie ma za bardzo wpływu na nic, co by nas tutaj interesowało. Mówimy zwykle o tym, co się dzieje w Hollywood, co się dzieje odnośnie tych dużych produkcji, odnośnie no, tych mniejszych może też, ale też w kontekście właśnie tego, co generalnie się dzieje w box office. No, te polskie produkcje nie mają na to żadnego wpływu, więc jeśli wrócimy do tego tematu, no, to właśnie jakoś pewnie pod koniec roku czy coś. No, żeby po prostu tak ogólnikowo sobie spojrzeć, no ale no,
no bo to chyba
nie jest to coś, co nas interesuje po prostu, jakby założenie było na tym kanale, że gadamy o tym, co nas interesuje.
Ale no generalnie to jest chyba ciekawsze właśnie w kontekście jak już to polskich produkcji, no bo jakby sam fakt, że w Polsce jakiś hollywoodzki film, ten czy inny, będzie oglądany tak czy owak, no to nie ma wpływu na cokolwiek, no co najwyżej na to, że nie wiem, dystrybutor będzie się ociągał z pokazaniem w Polsce kolejnej części. Czy cokolwiek, tak? Ale jakby na samą produkcję, no to nie wpływa to nijak. Więc jedynie w przypadku właśnie polskich filmów wydaje mi się, że to może być ciekawe, że na przykład, nie wiem, jakiś film potem powstaje kolejny, albo nie powstaje, albo coś tam, no bo
tylko
się ogląda,
jest taki,
albo się nie ogląda.
Że polskie kino jest dużo wolniejsze siłą rzeczy, bo powstaje dużo mniej produkcji, więc i działa to dużo wolniej, więc u nas trendy zmieniają się bardzo, bardzo, bardzo powoli. Nie mówię, że wcale, ale zmieniają się naprawdę powoli i zawsześmy mieliśmy się z białego plakatu z Karolakiem. Ile lat tak naprawdę był biały? Do dziś są, ale to...
Dalej okay. jest. Tak, ale to już nie jest... miał biały plakat z Karolakiem.
Tak, ale to już nie jest, aż nie wiem, filmy Wegi są teraz popularniejsze, nie? Ale jednak był ten trend, kiedy to dominowało przez lata. Więc to nie jest tak jak w Stanach, gdzie możesz zobaczyć jeden film, który robi ogromny hicior i teraz wie, że cała masa ludzi będzie robiła coś takiego. To, że filmy Wegi są tak popularne, nie znaczy, że nagle znajdzie się pięciu innych reżyserów, który będzie robił też takie śmieciuby jak Wega, jakby. Więc u nas to nie do końca też tak działa i nie do końca to ma taki wpływ, żeby to obgadywać. Więc znowu ciężko spekulować w tą stronę. No co, że powstają legiony, no powstanie jeszcze 50 tysięcy filmów historycznych z jakimiś bitwami w tle, czy coś takiego, więc no...
Ja bym przed lat jestem ciekawa, ile te legiony zarobią, no bo to była super droga produkcja, nie? Ale o legionach to sobie jeszcze pogadamy, albo już pogadaliśmy.
No super droga, jak na polskie
jest,
warunki.
Nie wiem, jaka jest czasoprzestrzeń tego odcinka.
Ale tyle fajnego, że Parasite jest najlepiej oglądanym azjatyckim filmem od czasu wyjścia smoka i idźcie na Parasite, bo jest super.
Dobra, to lecimy dalej. Jeszcze mamy trochę czasu. A tutaj bardzo ważny tip. Pan M pisze. Jesteście super, smiley face. Jej, musimy się teraz ponapawać chwilę, pogrzeć w blasku tego
komplementu. Pan M.
Pan M.
Aniołki pana M.
No dobra, to teraz pytanie zadaje nam Filip. Kto z was pali papierosy?
Ja nie palę.
Nikt. Adam to elektroniczny.
No nawet Adam nie pali, więc no.
Nie palcie, bez sensu. Jakby palenie jest chyba, wydaje mi się, najgłupszym nałogiem. Bo
nie czaję, jakby
wierzę, że daje coś tym ludziom, ale że tak powiem, są chyba inne substancje, które powiedzmy dają podobne rzeczy, a no nie wiem, nie śmierdzą albo nie są aż tak szkodliwe.
Ja nigdy tego nie rozumiałem. Nawet jak byłem młodszy i masa osób, wiadomo, był ten okres buntu i sporo dzieciaków uznawało, że zakopczę sobie gdzieś za szkołą czy coś takiego, bo to fajne. Ja nawet wtedy tego nie rozumiałem, bo...
No, ja wolałem piwko.
Można właśnie zrobić coś innego.
Wiadomo,
nie?
Że zostałem alkoholikiem.
Wiadomo, że w pewnym wieku chce się tutaj
poszaleć, tak?
Zademonstrować tak, tutaj, tak. Że już jest się dorosłym i że robi się coś, czemu rodzice by nie przyklasnęli. Ale to właśnie wolałem piwko niż tam ślub. No bo to właśnie. Nie wiem, żadnego roku nie widziałem. To znaczy, jestem pewien, że to jest trochę składowa rytuału tego, że właśnie wyciągasz tego szluga, podpalasz go, stoisz i tak.
Idzie ze znajomymi na przerwę. To
miałem masę znajomych, którzy właśnie się wkręcili w palenie tylko dlatego, że poszli do jakiejś pracy, gdzie była przerwa na papierosa, tak, no i tam, tak. Żeby i tam po prostu stali.
Ale tak samo w szkołach, bo ludzie szli na przerwie dłuższej gdzieś za jakiś tam budyneczek, żeby sobie zakopcić i w tym momencie widziałeś ludzi, którzy nie palą, ale zaczynali palić dlatego, że szli za szkołę, no bo ich znajomi idą i co, no nie będą sami na przerwie siedzieć, nie? Więc, ale ja nigdy nie rozumiałem tego nałogu kompletnie, nawet właśnie w tym wieku.
Gdyby właśnie to było chociaż coś przyjemnego, tak. Nie? Do czego tak. Chcesz się przyłączyć, bo może wiesz, że jest szkodliwe, ale chociaż, nie wiem, jest sympatyczne, miłe, nie wiem, a to jest ohydne i śmierdzi.
Śmierdzi strasznie, jak ludzie ci... Wiesz, idziesz za kimś, czy coś takiego, teraz już w większości miejsc na szczęście nie da się palić, ale przez długi czas było tak, że zawsze byłeś w stanie, że tu siedzisz i nagle, o kurde, i czujesz od razu, że ktoś pali w pobliżu. To jest tak, jak nie jesteś osobą palącą, że to tak śmierdzi, tak szybko wyczuwasz to. Że...
Ja miałem dziadka, który, wiesz, pół życia sobie wypluwał przy mnie płuca przez papierosy i to mnie nauczyło dużo. Ja w ogóle dwa razy w życiu spróbowałem zapalić papierosa. To było tego samego dnia, jak miałem bodajże 9 lat, to wiesz, dziadkowi, to była super akcja, ukradłem dziadkowi peta, nie? Mówię, kurde, spróbuję, teraz będę, wiesz, jak dziadek. I to jest, będzie, wiesz, super dorosłe, nie? Pobiegłem do łazienki, wiesz, tak się nachyliłem mocno nad kiblem. Podpalam tego, nie? I tak... Próbuję spróbować. Raz się zaciągnąłem, więc prawie się udusiłem. Nie, zrobiłem się czerwony, nie, wyplułem to wszystko. Nie, ale mówię, nie, coś spierdoliłem. Spieprzyłem na technikaliach. Spieprzyłem, to jest sztuka, nie?
A nie można druga... YouTube'a po prostu odpalić.
Nie można, nie można. Samemu. A widziałem, że dziadek to robił proste, wiesz, pali super jest, czuję się super, nie? To mówię, druga akcja, bo tego wrzuciłem do kibla, nie wyjmę go, aż tak nie byłem ohydny w tym wieku, nie? Byłem ohydny, ale nie aż tak.
Nie to co teraz.
Nie to co teraz. Biegnę po drugiego, nie? Znowu, wiesz, Ocean Eleven, nie? W jednoosobowe, nie? Wchodzę do kartonu, Metal Gear i w ogóle, Metal Gear, ale udało mi się drugiego fajka, nie? Podbiegam znowu do kibla, nie? Zamykam się i teraz się uda, kurde, teraz się uda, nie? Podpalam, kurde, udusiłem się jeszcze gorzej niż za pierwszym razem, znowu mi pet padł do klubu, nie, po zabawie, nie jestem do tego, wiesz? No, ale słaby człowiek,
na
złamany,
całe szczęście,
nie?
Wydaje mi się, na ile, no mówię, ja nie mam 15 lat, żeby wiedzieć, co się teraz dzieje w szkołach, ale na ile mam wrażenie...
Zawsze mógłbyś stać pod szkołą.
Tak już, patrzę,
co się dzieje w szkołach.
Tak, stoisz z lornetką i ktoś tak mówi, czemu patrzysz na szkołę? Patrzy, czy palą. Grozy badania, czy palą te dziesięciolatki.
Nie mam 15 lat, żeby wiedzieć, co się dzieje w szkołach. Prokuratura tak powiedziała.
Więc, ale wydaje mi się, że jednak zmienił się ten typ, może w dużej mierze przez filmy i popkulturę. Kiedyś cała masa bohaterów paliła i to było cool, że jest ten bohater, wiecie... idzie do akcji. Teraz już
zawsze
to nie
tak
jest. Teraz już to nie jest tak popularne. Zdaje mi się, że jednak hype na to się zmniejszył. I tym bardziej, że praktycznie nigdzie nie można palić. Strefy wydzielane do palenia są naprawdę, wiecie, coraz mniejsze, więc zdaje mi się, że na ile dzieciaki są teraz uzależnione od iPhone'ów i całej masy nowych rzeczy, tak wydaje mi się, że te pokolenie będzie dużo miało mniej problemów z uzależnieniem od fajek niż kolejne. Plus wydaje mi się, że dzięki całej masy substytutów, jak, nie wiem, gumy, papierosy, plastry, narkotyki, cała masa innych rzeczy, łatwiej było chyba naszemu pokoleniu też rzucać palenie. I znaczy nie tylko naszemu, ale też starszemu. Nie, w mojej rodzinie najbliższej praktycznie wszyscy palili gdzieś, łącznie z babcią, i od wielu lat nikt nie jest już palącym w ogóle. I wydaje mi się, że...
To masz dobrze, bo ja wszystkich, których znam, którzy palili, dalej palą.
No powiem wam, że ja jestem... Też mi się wydawało, że właśnie, kurde, no że dzisiaj już jakby ludzie, powiedzmy, w naszym wieku no nie palą, no bo jeszcze właśnie te starsze pokolenia, które często zaczynały palić, jak jeszcze się nie mówiło aż tyle o szkodliwości tego,
strasznie.
Jak to właśnie dokładnie było modne i tak dalej, no to jasne, okej. Jakby, no może trudno już, że tak powiem, przesadzać stare drzewa. Ale no właśnie w tym naszym pokoleniu długo żyłam w takim przeświadczeniu, że to są jakieś marginalne przypadki. A potem poszłam pracować w korporacjach. I jest wciąż gigantyczna liczba osób, które właśnie lubią sobie wyjść, mimo że wiecie, zimą, jesienią, to nie jest super, że trzeba właśnie wyjść poza biuro, często jeszcze tam odejść kawałek do jakiejś właśnie takiej wydzielonej strefy, gdzie w ogóle wolno palić, a jakby tym ludziom dalej się chce, jakby no nie wiem, czy to jest ta stresująca jednak, jakby to wiecie, to stresujące środowisko, kiedy faktycznie, Boże, masz tak okropną tę pracę, że jak raz na te 2 godziny czy coś nie wyjdziesz, nie zapalisz, to już nie masz jak odreagować, czy co? Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale to jest autentycznie jedyne środowisko z tych, z jakimi mam jakiś kontakt, gdzie wydaje mi się, że jest naprawdę spora grupa ludzi tego naszego pokolenia, która dalej pali.
No to z jednej strony to, z drugiej strony też właśnie kwestia tego rytuału, nie?
Tak, ale wiesz, w ramach rytuału możesz iść do kuchni na kawę albo herbatę, nie tak, że nie ma gdzie pójść, pogadać.
Ale jak od lat chodzisz, chodzą palić, no to...
To jest nauk.
Nie, to jakby nauk to też swoją drogą, nie? No bo też znałem osoby, które po prostu miały taki etap, że po prostu, nie wiem, paliły tylko w pracy, a potem wracały do domu i kompletnie nie czuły takiej potrzeby. Ale z czasem jakby nauk zrobił swoje i się jakby...
Wydaje mi się też, że jeżeli ktoś nie znalazł po drodze sposobu właśnie, żeby się tego pozbyć, no to trochę rozumiem, mówię, ja znam osoby, które akurat praktycznie wszystkie gdzieś tam po drodze rzuciły i nie znam przecież nikogo palącego w tej chwili. Tak wydaje mi się, że jeśli jakby nie było tego momentu, to jeżeli ktoś był przyzwyczajony, właśnie miał ten rytuał odchodzenia na długich przerwach za szkołę, tak to mogło przejść później w pracy, korpo i tak dalej i to się jakoś przerzuciło. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że to będzie topniało i już kolejne pokolenie po naszym wydaje mi się, że to będzie margines.
A dzisiaj nas zniszczy fandom papierosów. Mam nadzieję, że na szczęście się nie przetną z fandomem Olafa, więc tyle dobrego.
Fandom papierosów to już...
Nie wiem, czy tak dobrze, to po prostu wszystkie subkultury będziemy...
Obrażajmy ludzi stopniowo, tego się trzymajmy.
Zdaje się, że teraz nie mam żadnych badań przed sobą nic takiego, ale ponoć szczególnie właśnie jeszcze ludzie z pokolenia po naszym jakby rzadziej sięgają po używki w ogóle, bo są drogie.
Ale ja znaczy... Ale jest tego akurat inny podawany przykład, powód, trochę gorszy, bo mają coś takiego, co się nazywa iPhone i to im zastępuje bardzo dużą część jakby zapotrzebowania na te skoki dopaminy, które masz, więc...
Kurde, nie,
wiesz, kiedyś, tak, generalnie chyba smartfony, nie tylko iPhone. To
ale znaczy...
Inne nie uzależniają.
Ale ile ci płacą? Czemu jemu płacą za to, a mi nie?
Tylko
iPhone, nie?
No, Android, słuchaj, okej? Jeśli kogoś było stać, albo stać na papierosy, takie regularnie kupowane, które są, kurczę, już mega drogie w tym momencie, to chyba stać go też na iPhone'a. Jeśli przestaniesz kupować fajki, to możesz odłożyć na iPhone'a.
To nie palił, ma iPhone'a teraz.
Jak coś, Androidy nie uzależniają, to jest naukowo stwierdzone, przelew przyszedł wczoraj.
Ale coś w tym jest, nie? Że to jest coś, co ci miała po prostu, wiesz, i ręce zająć, i ich tą chwilę, nie?
Tak, i wszystkie potrzeby.
Z telefonem i klikasz.
No dobra, to ostatnie pytanie na dziś. Pyta nas Icon. Pozdrowienia dla Marty, Adama i Radka. A, i jeszcze tych dwóch od montażu też są spoko, czasami. Wow!
Wow, ci dwaj od montażu.
To jest dozowanie komplementów. Są spoko, czasami.
Adam jest nad wami. No.
Słucham was w czasie zabijania komarów. PS, macie jakieś sposoby na komary?
Zabić.
Zabijanie?
Zabijanie.
Kapciem.
Lepiej zabijać komary, polecam. Znaczy, ja nie odpowiadam. Ja jestem tylko tym typem od montażu, to co ja będę się udzielał?
Dobrze, to
dobra, to masz rację. Chciałem już coś powiedzieć, ale teraz...
A później to zmontuję, żeby było, że coś mówisz pewnie. Dodasz to jest Princess Bride.
Ja w tym roku testowałam z powodu naszego wyjazdu do lasu takie psikadełko, które kupiłam w Rossmanie, które miało napisane, że odstrasza komary, czy tam w ogóle owady. No i psikałam się tym, jak wychodziliśmy. I kurna, nie dało mi to absolutnie nic, bo wróciłam cała w bąblach. Nie polecam. Polecam, jak już te takie maści kojące na to, jak już jesteście pogryzieni, bo to faktycznie przynosi ulgę, ale mam wrażenie, że komary mają w dupie to, czy się popryskamy wcześniej, czy nie. Zwłaszcza jak ktoś ma tę tendencję do przyciągania komarów, bo wiem, że to różnie u ludzi bywa. Ja niestety przyciągam wszystkie. I co? No i kapciem. Tylko jak macie jasne ściany, to może lepiej nie kapciem. To może lepiej tak w łapkę, nie? Bo szkoda robić mazy na ścianach.
Zmywalne ściany najlepsze.
To znaczy, no zmywalne farba, niby tak, ale potem na suficie zmywaj tego komara.
Nie, dlatego ja staję, mówię, wiesz, pierdalajcie, warto. Warto tego człowieka i to
tak
jest
wiesz, tak jak w tym dniu, żywych trupów. Nie, że jak ten pułkownik jest jedzony przez te zombie i on tak krzyczy, wciąg on them!
Ja robię tak. Dokładnie to samo. Przenoście błękitna krew, niech leci świat.
Jest różnica, jeżeli chcesz w, nie wiem, lesie czy coś, no to niestety skuteczność wszystkich maści i sprayów jest. Raz trafisz, raz nie.
Dobra, zobaczymy, co teraz Oskar próbuje sprzedać.
No. Natomiast...
iPhone'a pewnie.
Natomiast gdybyś używał Androida... Nie, dobra. Dwie rzeczy. No to pierwsza rzecz to jest oczywiście siatka w oknie. To jest jedna rzecz, która
taka, nie działa. Taka
na komary, taka, że łapiesz te komary jak motyle, nie?
Druga rzecz to wbrew pozorom, na ile ja sprawdzałem, a mam w pobliżu zalesienie i tak dalej, i różne miejsca, gdzie komary mogą się mnożyć, więc różnego rodzaju owadami wlatującymi przez okno wieczorem mam czasem problem. No to druga rzecz to wbrew pozorom te podłączane do kontaktu takie pizdryki, które wydzielają jakiś tam aromat, przecież niewyczuwalny dla człowieka, to nawet mają jakąś tam skuteczność.
Ty na kolację zapraszasz te komary?
Wbrew pozorom
na wspólne ucztowanie.
Mają jakąś tam skuteczność, natomiast coś, czego ja nie mam, bo bym się bał, bo mam zwierzęta w domu, ale jest... tak, już.
Komary.
Lew.
Komary.
Nie, mój znajomy miał tego takiego typu, taka lampka, ona jest, nie wiem, ultrafiolet czy coś w tym rodzaju, która jak komar wlatuje, to słyszy takie bzzzt i komara nie ma generalnie. To jest, on to zwabia komary i to bardzo skutecznie. Tylko ogólnie no, to jest dosyć niebezpieczne, jeżeli trzyma się na... Jak macie dzieci, to nie polecam na przykład, bo mogłoby dziecko wsadzić rączkę czy coś takiego.
Można by się w ten sposób łatwo dziecka pozbyć.
A, to chyba, że. Natomiast tak, z innej perspektywy kupcie sobie nietoperza. Wiecie, jak nietoperze wpierdzielają komary?
Nie związane z tematem, kupcie sobie.
Stresowany nietoperz, wypuszczasz go, to szczególnie jak na działce mieszkasz, jak grillka chcesz sobie zrobić.
Masz nietoperza na działce?
Nie, ale miałbym, gdybym miał działkę. Więc gdybym miał działkę, bierz takiego nietoperza.
Albo jeże jedzą owady,
ale
nie?
Ale jeże nie latają na ile, chyba że latają jak nie patrzę.
To kupimy takiego, który lata.
No to jest nietoperze po prostu tak.
Ja jestem zwolennikiem trzymania pająków w domu, jak jest jakiś, to kogo zostawić. I coś zawsze zeżre. Ale niestety napotkałem twardy opór, jeśli chodzi o pająki w pobliżu tutaj.
Kilometra.
Ale nie toperze, mówię wam, latają i wpierdzielają takie ilości komarów, że...
Ej, to słuchaj, był... zgodzę się na nietoperza.
Okay. Ale to był najlepszy ten origin Batmana, jakby wiesz, rodziców mu komary pogryzły, nie? Jaskinia, wszystko pełni nietoperzy.
Mogę mieć dość Batmana, ale gdybym miał działkę i chciał mieć bezpiecznego grillka, tresowany nietoperz, który ci śmiga nad głową, wszyscy goście cali, nikt nie pogryziony.
Ja mam trochę taką taktykę jak Radek. No ani gryzą, whatever. Nic tym nie zrobię. Nic nie działa nigdy. Żadne tam psikanie i tak dalej. Niech gryzą, a potem jak są bomble,
może się znudzą.
Niech swędzą. Dam radę, wytrzymam, dorosły jestem, nie?
O, oh, Jesus.
I najgorsze to jest to takie, o, posmaruję sobie tutaj, to może mi nie będzie swędziało. O, jednak swędzi. I co teraz? I ten... Trudno, to jest niestety atrybuty lata.
Jestem rozczarowana twoją wypowiedzią.
Wiesz, że komary też mają ciężko. Jak się posmarujesz czymś i one to czują, to muszą nosy zatykać i wtedy atakować, wiesz, też gorzej mają. Po co im robić problem?
Jeszcze gorzej wbiją się czy coś.
Też praca, no.
No jak jakiegoś uda mi się ubić po drodze, to spoko, ale no... Ja już z tym nie walczę, ja już zrezygnowałem po prostu.
Wydaje mi się, że na zamknięte pomieszczenia spoko działają te takie rzeczy, co się wkłada do kontaktu i one wydają taki specyficzny zapach. I one faktycznie, pamiętam, że jak mieliśmy to w domu, to działało i to, kurczę, zabijało wszystko. Znaczy, właśnie, wiecie, muchy, komary, świerszcze jakby i tak dalej. No tylko no właśnie to nie jest skuteczne w momencie, jak idziesz do lasu, więc...
Znaczy, to działa głównie w ten sposób, że komary, że tak powiem, od tego mają... To im psuje orientację w terenie bardzo, w sensie głupieją i nie są w stanie znaleźć pokarmu, więc nawet jak ci wlatują, to pierwsze cię nie gryzą, a po drugie jak nie mogą jeść, no to komar nie żyje za długo, więc to nie w sensie to nie jest toksyczne dla komara, ale otumania go na tyle, że w sumie sobie może
i to chyba jest bezpieczne, nie wiem jak dla zwierząt, no ale
tego używam, mam w domu dwa koty i w żaden sposób to na nie negatywnie nie wpływa.
Nie masz otumanionych kotów?
Nie, na kotów mi to
nie bardziej niż zwykle.
To jest w domu chyba najlepsza opcja. Chyba, że nie masz zwierząt ani dzieci, no to możesz sobie w lampkę taką fajną zainwestować.
A jak ja wpadnę?
I tak leży.
Oskar
chodzi do pokoju. Oskar chodzi do pokoju, tak, a Łukasz...
Znaczy ona jest zabezpieczona, wiesz, no generalnie jest to zabezpieczenia, żeby tam nie pchać łap, ale jak dziecko albo zwierzę jest bardzo kreatywne, to może, więc i ja bym się bał.
Łukasz też jest bardzo kreatywny, praca tego.
Łukasz tak, jak wiesz, jak w Family Guy'u tych starych zawsze, gdzie Peter musiał, o, świeci.
Dobra, to jeszcze krótka sekcja fanartowa, moi mili, zanim się pożegnamy. I pierwsza praca, fanart pod tytułem Tajemnicza tablica. Autorem jest Maciej Lord Vader Kołkowski. Hej, tu Maciej, mam dla was niecodzienny fanart, jakim będzie zagadka. Ciekawe, komu uda się zgadnąć, o co w niej chodzi. I to jest bardzo długa zagadka, więc pozwolimy sobie nie czytać jej całej, ale podlinkować wam, by każdy z was mógł rozwiązać ją na własną rękę. I zagadka kończy się jakby pracą graficzną, która jest, wiecie, jak w takim dzienniku znalezionym. Mamy jakieś najpierw opisy zagadki, później mamy rysunek, który wygląda bardzo pro, wygląda jak takie, wiecie, hieroglify.
Runy. To jesteś morsem, nie? Chyba tak. Tutaj trochę rozszyfrowałem, sorry.
Więc nie będziemy wam psuć zabawy, nie będziemy wam mówić, jakie jest rozwiązanie. Podlinkujemy wam pracę wraz z tekstem zagadki i możecie odpowiadać w komentarzach. Nie mamy nagród dla tych, którym pójdzie najlepiej, ale no może samo wyzwanie będzie
możemy
dla was.
Możemy was pozdrowić.
Tak.
To jest, ja jestem pod wrażeniem nakładu pracy, ale to jest dokładnie tak jak z testami IQ na przykład. Rozwiążę pierwsze 5 zadań, a później fuck, jakie to jest nudne. Nie? To już wolę być głupi, wolę nie wiedzieć.
Nie, ale kurczę, jestem pod wrażeniem, naprawdę. Myślałem, że superbohater krojący cebulę to był szczyt, na co stać Maćka, ale nie, najwyraźniej nie.
Tak więc bardzo dziękujemy i zostawiamy zabawę wszystkim naszym widzom i słuchaczom. I kolejna praca, napisy końcowe w wersji Lego. Przysyła nam Michał Jaskier, który zajmuje się, jak nam pisze, hobbystycznie modelarstwem Lego. Czyli jak rozumiem, kupuje różne figurki, ale składa je inaczej, przerabia, coś tam domalowuje, prawda?
Żeby je kustomizować.
I słuchajcie, stworzył ekipę napisów końcowych w wersji figurkowej. I wow.
Jest fantastyczne.
No. Ja chcę powiedzieć, że ja wyglądam trochę jak Velma, ale to komplement z mojej strony. Velma jest super.
I ubóstwiasz myszkę Miki.
Masz głowę Mikiego wbitą na palu.
Tak. Łukasz oczywiście, że z kielichem.
Radek
i z maczetą.
Oczywiście, jak zawsze. No.
Radek z Jerzem. Oskar wygląda tutaj dokładnie jak Kevin Feige. Jakby tutaj to już, ja nie wiem, czy ktoś rozpoznał Oskara szybciej niż Kevina, bo... No i Adam też spoko. Adam jak wiesz, taki
jak rzucisz to komukolwiek, to oczywiście, że stwierdziłby, że to jest Kevin Feige, no bo wiesz, no. Trzyma w rękach Star Wars i Marvela, nie?
Tak, tak. Zupełnie jak nasz Oscar. Nie.
Wszystko
co
moje.
Co Adam ma w ręku?
Co Adam ma w ręku? Nie mam pojęcia.
To chyba jest pad, odpowiednik pada.
Tam są takie rączki przyczepione, takie, no nie? Takie rączki innych ludzików,
ja
więc
to rozumiem,
ja nie wiem.
To ma wyglądać jak pad.
Albo dziecko.
Ale ten jeż jest piękny.
Ale jeż, tak.
I w ogóle, kurde, customowy jeż w Lego. Wow. Wholesome.
Nie, ten Mickey przeraża cały czas. Koniec.
I tutaj fajne. Michał pisze, że możemy śledzić jego Instagrama. Jaskier the Bart, więc zostawiamy wam też to info. Jeśli jesteście też fanami Lego,
to, też możemy.
To polecamy śledzić. I kolejna praca.
On ma w awatarze tego Zamachowskiego z Wiedźmina chyba. No.
No Jaskier, nie? Jest tylko jeden słuszny.
No, Jaskier de Bart. Więc...
Okej, okay, to coś dla Radka.
Bruno Karaś. Mail ma tytuł Przepraszam. Dobrze, zaczynamy.
Wierzę dla Radka.
Po tym jak Radek został wyśmiany za robienie zdjęć w cudownej grze, jaką jest Marvel's Spider-Man, postanowiłem połączyć się z nim w bólu, wysyłając tutaj kilka moich własnych spośród 189 w ramach fanartu. Dzięki, Radek.
Dziękuję, że wybrałeś. Dziękuję, że wybrałeś. Nie dałem całej kolekcji.
A jak to się podpisuje pod fanart, spytacie? Welp, wysłałem z myślą o Radku. To się liczy, prawda? A może uwierzycie mi, że robiłem te zdjęcia myśląc o was, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało? Oh. Nie jesteś sam, Radek. PS. Fajnie, jakby chociaż Radek wybrał swoje ulubione spośród wysłanych. Przepraszam drugi raz.
O, nie, to jeszcze nie mam takiej psychozy, ale może kiedyś. No ale nie, to jest, wiesz, z tymi zdjęciami jest tak, że one są bardzo osobiste i ich się nie powinno za dużo pokazywać, bo to są twoje chwile ze Spider-Manem i łapanie gołębi, robienie sobie zdjęć z nimi. No, to jest takie bardzo, bardzo
osobiste.
Ja
też cykałam. Moje ulubione, które chyba wrzucałam kiedyś tam na swój Instagram, to jest takie, gdzie jest Spider-Man na tle tego muralu z gołębiem. Więc...
ładne, ale to...
Ja sobie robiłem przy ambasadzie Wakandy. Było piękne.
No, znaczy też nie pokazujemy wszystkich, tylko tam parę wybranych, no bo byśmy siedzieli tam, siedzieli montażem.
No dobra, i ostatnia praca na dziś, bo wydaje mi się, że warto ją pokazać. Michał Salabura pisze...
Co sprawiło, że tak pomyślałeś?
Sztuka jest pięknem, a piękno przelewa się na płótno. Ja. I faktycznie mamy to piękno przelewane na płótno. To jest to zdjęcie, gdzie Łukasz wracał z jakiegoś pokazu i zrobiły w tramwaju. I to jest oczywiście najmniej korzystne zdjęcie ever, bo z niewiadomych powodów uwielbiasz sobie robić takie zdjęcia, jeszcze je pokazywać światu. A nawet ta pani malarka jest taka trochę zaniepokojona.
Czego uważasz, że jest niekorzystne?
Każde wszystkie zdjęcia od dołu są niekorzystne, jeszcze wyglądasz tak, jakby ktoś umarł.
Może ktoś umarł.
Wyglądasz jak mistrz Jedi, któremu padawana zabili, czy coś.
A to był Spider-Man. Tak, z perspektywy najgorsze. Jezus, mój, ile to implikacji. O Boże. Padawanie.
Mistrzu. Nie no, bardzo, bardzo ładne, doceniam. Doceniam skille w Photoshopie, to musiało wymagać tutaj. No, musi wymagać tutaj znajomości używania tych kształtów.
Przekręcania.
Kształtów, takie jest narzędzie taki, z taką stalówką, tak się robi.
Lubimy kształty, prawda?
Tak.
Tak generalnie w życiu.
Kim jest ta pani? To jest jakaś losowa pani ze Stoka? Czy może jakaś pani, którą
ja myślę, że
kojarzyć?
Kobieta, poważne, farby, barwione, malowanie obrazu. Okay. Jest. 1157232323 JPG.
To ja myślę, że to zdjęcie by tylko zyskała, jakby jeszcze przez całe zdjęcie były te, wiesz, znak wodny. Shutterstock. To już by była taka wisienka na tarcie.
Ale wyobrażam sobie, że ktoś pisywał w Google kobieta poważne farby.
O. Kobieta maluje. Woman painting stuff.
Tak wygląda, serious.
Serious.
Tak wygląda, wiecie, że tak wygląda cały dzień Gregelanda, nie?
No, to jest jego praca cała.
Ja myślę, że
Old Man Sad.
Ja myślę, że on już na tym etapie ma tyle już zapisanych, że nie potrzebuje, ale kiedyś tak wyglądało na pewno.
Nie, no zawsze coś nowego się znajdzie. Old Man Sad jakiś, coś nowego jest na pierwszej stronie, pierwsze zdjęcie, nie?
Tak więc dziękujemy bardzo. W ogóle chciałam powiedzieć, że w momencie jak nagrywamy ten odcinek, to przyszła kolejna praca tego samego autora, ale pokażemy ją za miesiąc mniej więcej, patrząc na to, jak nam to wszystko idzie.
Musimy przetrawić to, co widzieliśmy tak, do tej pory.
Ale w ogóle udało nam się już przejść na, znowu mamy tylko 50 zaległych fanartów. Znów tylko jedna strona. Więc możecie dosyłać nam fanarty na napisyk@maupagmail.com. My, jak widzicie, no, stopniowo, systematycznie prezentujemy wszystkie wasze prace i zachwycamy się mniej lub bardziej. Niektórzy mniej, niektórzy bardziej.
Ja tylko jak ktoś zasłuży. Na przykład Michał ostatnio.
Ja czekam na coś takiego teraz, takiego. Ciężko mi powiedzieć na co, ale wiecie, o co chodzi.
Widzowie, zaskoczcie Rodka. Żeby powiedział, że na to właśnie czekał.
No to
tak.
Będzie ten
przyklep. Przyklepie.
Tutaj od Michała Sawabury to jest, widzę, że sporo tutaj.
No bo mamy tutaj stałych artystów, którzy dostarczają. Niedługo wejdziemy też w epokę pająków. Jeśli lubicie pająki, to szykujcie się, że będzie dużo pająków. No. Ale takich uroczych, nie takich strasznych.
Tych, które już widzieliście. No. 30 razy, więc jeszcze będzie 50.
No, ale tymczasem...
Za wszystkie dziękujemy, naprawdę. Ja sobie żartuję oczywiście.
Nie no, teraz po prostu zmieniamy trochę, wiecie, jak Picasso miał okres żółty, tak, okres błękitny i tak dalej. Mam nadzieję, że go nie mylę, może jakaś siara, jak go pomyliłam z kimś innym, nieważne. Są malarze, którzy mają te swoje okresy, prawda? No to tutaj my, odbierając fanarty, możemy wyróżnić takie bardziej okresy w waszej twórczości. Okres Jeża, okres Godzilli, więc no, niedługo wejdziemy w okres pająków.
One się bardzo nie pokrywają z tym, kiedy aktualnie tworzycie te fanarty, przez to jakie opóźnienie mamy.
Tak. Zawsze...
Nie no, mówiliśmy ostatnio o post-jeżyzmie, nie? Że...
Jesteśmy jak Internet Explorer, jeśli chodzi o reagowanie na fanarty.
Post-jeżyzm był miesiąc temu, ale u nas jest teraz.
Jesteśmy po prostu jak umierające gwiazdy na niebie. Po prostu nasze światło dociera do was dopiero za jakiś czas.
Jeszcze tak? Za miesiąc będziemy w tym samym miejscu siedzieć i mówić, że oj, kończą się w końcu komary.
No, pytanie o komarach było z pierwszej połowy lipca, jeśli ktoś by się zastanawiał, czemu teraz ktoś nas pyta o komary.
Jakby, Radek,
nie, pytał dawno temu.
Co?
Za miesiąc to się zaczną komary.
A też tak może.
Trochę nie w tym czasie żyjesz.
Słuchajcie, czas to tylko konstrukt, więc nie przywiązujemy zbyt wielkiej wagi do tego, ale przywiązujemy wielką wagę do pytań od was, więc jeśli chcecie nadesłać nam pytanie, komentarz, możecie pytać nawet o komary, bo jak widzicie, każdy temat jest dobry, byśmy wpadli w milion dygresji.
Stymulujcie nas.
To link w opisie, napisy.pl/hajs i tam czekamy na wasze pieniądze i na wasze pytania.
Odwrotnie.
Co? Tak, te pieniądze nieważne. Zadawajcie pytania z potrzeby serca. No. A my z potrzeby serca będziemy odpowiadali. I możemy teraz zaprosić was na nasz poniedziałkowy live. Jeśli nie macie dość odpowiedzi na pytania i zadawania pytań i nas,
jeszcze wytłumaczę logistykę związaną z zadawaniem pytań.
W poniedziałek będziemy mieć live o pewnie, nie wiem, w okolicach 20 czy coś takiego. I zadawać pytania na live będziecie mogli zarówno przez YouTube'a, czyli przez opcję superchatu, oraz przez Tip and Donation i po prostu pytania, które będą spływać w czasie trwania naszego live'a, będziemy czytać na bieżąco, więc nie martwcie się, że one gdzieś tam zaginą nam. Jakby zaczynając live'a sprawdzimy, jakie było ostatnie i będziemy czytać te, które napowiem w trakcie live'a. I gdybyśmy się jakimś cudem nie wyrobili, no to wtedy weźmiemy je do najbliższego Q&A. Czy mamy temat tego live'a?
Pomówimy o problemach stojących przed MCU i o tym, czy słusznie jest w tym momencie czy uniwersum jest troszkę na zakręcie w związku z tym, że straciło wiele postaci i tak dalej. Także...
Czy niektórzy uważają, że już się zakończyło tak naprawdę, czy ludzie na pewno będą zainteresowani ciągiem dalszym, bo jakby mówiliśmy o zmęczeniu superbohaterami.
Świat zareaguje na kolejny film.
Tak, bo mówiliśmy, czy ludzie pytają o zmęczenie superbohaterami, a my pogadamy bardziej teraz, czy faktycznie jest już pewnego rodzaju zmęczenie nie tyle superbohaterami, co samym MCU konkretnie.
Też w epoce tego na przykład odejścia Spidermana, czy wielu głosów nie czekam na Black Widow, prawda?
Co mnie Eternals, to no name'y nigdy nie słyszałem.
Tak, więc możecie pomyśleć, czy macie jakieś pytania w związku z tym tematem, no i tak czy siak, nawet jak nie macie pytań, chcecie tylko do nas posłuchać, no to oczywiście serdecznie zapraszamy, będziemy jeszcze to ogłaszać, będziemy linkować na fanpage'u. A tymczasem żegnamy się z wami, dzięki bardzo, był ze mną Łukasz Stelmach, Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Marta Najman, śledźcie dalej napisy końcowe, trzymajcie się, cześć!